bez barier.
9 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Czy w Białymstoku są potrzebne kolejne szkoły przysposabiające do zawodu, gdzie naukę mogą kontynuować uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną? Obecnie jedyna taka placówka funkcjonuje w zespole szkół nr 16. W audycji powiemy też o waloryzacji rent i emerytur oraz o nowej liście leków refundowanych. Zapraszam.
Bez barier.
Chcą mieć możliwość wyboru placówki, w której ich dzieci będą kontynuować naukę. Rodzice uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Waldemara Kiekolskiego w Białymstoku domagają się utworzenia w tej placówce szkoły przysposabiającej do pracy. Obecnie jedyna taka szkoła w Białymstoku funkcjonuje w zespole szkół nr 16 przy ulicy Zwycięstwa. Władze miasta wpisały szkołę przy ośrodku do planowanej siatki szkół w mieście, ale nie zgodzili się na to miejscy radni. Rodzice wspierani przez działające przy ośrodku Stowarzyszenie Aktywni zwołali więc specjalną konferencję prasową, na której przedstawili swoje argumenty.
Anna Basa,
Chilińska Bożena.
Panie są mamami uczniów w tej chwili jeszcze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Moje dziecko w tym roku już kończy gimnazjum. I właśnie stoję z tym problemem, co będzie dalej.
Walczymy o tą szkołę przysposabiającą, ponieważ przede wszystkim prawo gwarantuje nam możliwość uczęszczania naszych dzieci do szkoły do 24 roku życia. Ponadto specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze też mają zagwarantowane prawem uczenia naszych dzieci od szkoły podstawowej po szkołę ponad w tym momencie już podstawową. W związku z powyższym w swojej strukturze mają prawo posiadać szkołę podstawową i jeszcze gimnazjum, jak również szkołę ponadpodstawową.
Dlaczego uważacie, że akurat tutaj powinien powstać ten oddział?
On jest już utworzony w ramach filii zespołu szkół nr 16. Jest tu utworzony, bo staraliśmy się tu już od kwietnia tamtego roku, tylko nas ignorowano w urzędzie.
Dlaczego uważacie, że to jest złe rozwiązanie?
Bo rodzice muszą przede wszystkim tam jeździć, załatwiać wszystkie sprawy, formalności. Nie mogą korzystać z naszej rehabilitacji, bo to już jest filia tamtej szkoły. Nie mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga, a to jest bardzo istotne, bo nasi psycholodzy znają dzieci od podszewki, od młodych lat. Tu jeszcze dochodzi medyczna opieka, bo mamy w szkole również pielęgniarkę.
Dzieci, o których jest mowa, które będą uczęszczały do szkoły przysposabiającej, mają wiele niepełnosprawności, tak zwanych sprzężeń. W związku z tym przystosowanie się do nowej placówki, do nowych nauczycieli, do ogromnej ilości nowych rówieśników może być dla nich zbyt trudne i najprawdopodobniej będzie dla nich zbyt trudne. W związku z powyższym prawdopodobnie w ciągu miesiąca lub dwóch te dzieci przestaną uczęszczać do tej szkoły. Część z nich może nawet trafić do placówek typu szpitale. Rodzice będą się borykali z jeszcze większymi problemami.
Właśnie te nasze dzieci po zmianie otoczenia następuje w nich regres. Są lęki, tak jest z moim dzieckiem. Proszę mi wierzyć, że są lęki, są natręctwa, wracają. Moje dziecko potrafiło siedzieć i godzinami pluć przy stole, przy biurku, gdzie musiałam szukać opieki medycznej, nie wspominając już, że w Białymstoku nie ma w ogóle psychiatry dziecięcego. To jest bardzo istotne, bo zmiana dla tych dzieci nie jest dobra. Dla dzieci zdrowych też zmiany sprawiają jakiś problem. Ale to my się oswajamy z tym. Z dziećmi niepełnosprawnymi jest naprawdę ciężko właśnie z takimi dziećmi, które mają bardzo dużo sprzężeń i typu autyzm i inne rzeczy. Także proszę mi wierzyć, że dla nas rodziców to jest trudne i musimy o to zawalczyć.
Tutejsza placówka oferowała do tej pory tym uczniom kompleksową pomoc w formie i nauczania, i terapii, i rehabilitacji. Wszyscy nauczyciele znają wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, wiedzą, jak im pomóc w trudnych chwilach. W związku z powyższym kontynuacja nauki na terenie ośrodka byłaby jak najbardziej zasadna. Tym bardziej, że nie potrzebujemy dostosowywać sal, ponieważ taka sala już funkcjonuje. Miasto nie będzie musiało dokładać pieniędzy na powstanie tej szkoły w ośrodku i miasto nie musi później utrzymywać tego, ponieważ utrzymanie tej szkoły będzie wynikało z subwencji edukacyjnych, które przyjdą razem z tymi uczniami.
Chcemy chcemy stworzyć normalne warunki, bo moje dziecko, proszę mi wierzyć, w tej szkole się odnalazło i zachowanie jego są o wiele lepsze. I o to nam chodzi, żeby tych dzieci nie zaburzać ponownie. My nic naprawdę nie mamy do szkoły numer 16, proszę mi wierzyć. Obawiamy się tego, że tam jest za duże skupisko. Nasze dzieci tam się nie odnajdą. Tam już są osoby dorosłe, im się nie zabroni, szkoła jest otwarta, wychodzą. Obawiam się po prostu też o bezpieczeństwo swojego dziecka.
Nazywam się Małgorzata Czaczkowska.
Pani dziecko jest uczennicą
zespołu szkół 16.
Ale do tej
przez okres 4 lat tutaj była pod opieką tego ośrodka od 6 klasy i gimnazjum 3 klasy. I bardzo chwalę. Była super dziewczyna. Naprawdę, pod każdym względem. A teraz jak poszła tam do masowej, no zrobiła się diabełkiem wcielonym. Zaczęła nadużywać alkoholu, paczka papierosów dziennie mało, ucieka z lekcji, wagaruje, to wychodzi. Nie wiem, jak dalej postąpić. Nigdy się nie martwiłam o swoje dziecko, jak tutaj przebywało w ośrodku, bo mieszkała, jesteśmy spoza terenu Białegostoku, jak przebywała w internacie, a tam nie pozwoliłam jej mieszkać w internacie. Po prostu chciałam mieć ją na uwadze, pod swoją opieką. I w każdym potrafię, mam doskonały kontakt, jestem bardzo zaangażowana, potrafię w taki powszedni dzień wpaść do szkoły, zobaczyć. Raz zachodzę, aha, mówię, jest moja gwiazda na portierni, a ta pani mówi tam do koleżanki, że Kasia, czy jest, a siedzi tam koło świetlicy na ławce. Zaszłam z tą, chciałam po prostu no, przywalić jej, ale siedziała z panią od WF-u, żeby chodziła na SKS i na tańce. No to się było bez tego, ale naprawdę, no bardzo zrobiła się nie ta dziewczyna. Wiadomo, jak to dzieci już tutaj przez okres 4 lat, no to chciały, o, bo tam dalej, prawda? A ja mówię, jeszcze zatęsknicie za tą szkołą i faktycznie.
Co to jest ta szkoła przysposabiająca do pracy?
To jest szkoła ponadgimnazjalna, a w przyszłości po reformie będzie to szkoła ponadpodstawowa.
Ludmiła Bogalska, Stowarzyszenie Aktywni.
Która przysposabia do pracy. Nie jest to szkoła zawodowa. To jest ważne, żeby tego nie mylić. Jest to szkoła dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. I w tej szkole młodzież przygotowuje się, uczy się różnych prac, takich podstawowych, prostych. Przygotowuje się do pracy w zakresie gospodarstwa domowego, gotowania, podstaw gotowania, może tak powiem, obsługi różnych urządzeń. AGD, takie domowe, odkurzacz, żelazko, pralka. To wszystko pozwala tej młodzieży na podniesienie umiejętności w życiu codziennym potrzebnych i nie należy oczekiwać, że ta młodzież będzie w przyszłości pracowała. Oczywiście, teoretycznie ukończenie tej szkoły daje możliwość podjęcia pracy jako pomocnika kogoś, na przykład może być to pomocnik kucharza, pomocnik ogrodnika i tak dalej. Ale to jest teoria. Z praktyką jest trochę gorzej. Natomiast rzeczywiście ta młodzież z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności też funkcjonuje na różnych poziomach, bo to jest bardzo szerokie spektrum. To nie jest tak, że wszyscy oni są jednakowi. I znamy osoby wyżej funkcjonujące z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, które w pracy na rynku chronionym szczególnie sobie zupełnie dobrze radzą. Natomiast część z nich nie podejmie żadnej pracy w przyszłości. Jest to też dla rodziców ważne, bo jest to przedłużenie czasu edukacji, przedłużenie nauki, przedłużenie pobytu z rówieśnikami, z młodzieżą, pobytu w placówce, w której jest stymulowane, rehabilitowane, tak, edukowane, bodźcowane cały czas. Później po takiej szkole przysposabiającej najczęściej młodzież trafia do placówek już nie edukacyjnych, tylko opieki społecznej. No i ma do wyboru środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki dziennego pobytu, takie jak prowadzi nasze stowarzyszenie. To są formy pomocy społecznej i tam się spotkają, już ta młodzież się spotka z osobami dorosłymi, czasem już nawet starymi. W środowiskowym domu samopomocy po prostu obok tych 20-latków będą 70-latkowie. No taka jest kolej rzeczy, bo to są placówki już takie, można by powiedzieć, docelowe. Warsztaty terapii zajęciowej mają przygotowywać do pracy, więc tam też tylko czasowo można. A jeżeli mówimy o tych najniżej funkcjonujących, najsłabszych, czyli tych osobach, które mają znaczny stopień niepełnosprawności z racji na dysfunkcje właśnie złożone, czyli tam jest upośledzenie i tam jeszcze są dodatkowe schorzenia, no to te osoby najczęściej trafiają jednak do środowiskowego domu osoby pomocy i ośrodków dziennego pobytu. Dlatego, że nawet warsztaty terapii zajęciowej te osoby nie spełniają kryteriów, bo nie będą mogły w przyszłości podjąć pracy. Cała ta batalia rodziców dotyczy tego, że po ukończeniu gimnazjum teraz, tak, w przyszłości po reformie podstawówki, ta młodzież ma szansę jeszcze się uczyć. Do tego 24, w przypadku głębokich 25 roku życia. I to jest ich prawo i oni chcą z tego prawa korzystać. My nie mówimy o wszystkich absolwentach i rodzice tutaj też nie mówią o wszystkich. Tu była mama dziewczynek, której syn się uczy w 16. Chodzi o to, że część młodzieży, naszych absolwentów, powinna pójść do zespołu szkół numer 16, powinna tam kontynuować naukę i takie rekomendacje nasz pedagog, nasz psycholog im daje, zresztą nasz doradca zawodowy również, ale jakby analizujemy każdy przypadek oddzielnie i mamy zebrane dane statystyczne w tej chwili tak z 3 ostatnich lat, to tam jest dokładnie 50%, 30%, czasem nawet może być to 70% absolwentów, nie idzie nigdzie. Albo idzie do placówek opieki społecznej. Czyli o tych chodzi, o tych jest cała batalia, którzy nie podejmą nauki w ogóle, jeżeli nie będą mogli jej tutaj kontynuować.
Musimy najpierw poznać potrzeby niepełnosprawnych uczniów we wszystkich szkołach specjalnych w mieście, mówi Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Białostockiej Rady Miasta.
Rozumiemy doskonale jako radni potrzeby rodziców i chcielibyśmy wyjść naprzeciw ich staraniom. Ale żeby sprawiedliwie potraktować wszystkie placówki tego rodzaju, musimy się do tego dobrze przygotować. Trudno jest ocenić dzisiaj, kiedy nie znamy starań pozostałych szkół specjalnych, o to, czy też chciałyby u siebie mieć takie szkoły przysposabiające. Postanowiliśmy jako Komisja Edukacji i Wychowania, by przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu tym wszystkim placówkom szkolnictwa specjalnego w Białymstoku, i zobaczyć na własne oczy realia tych uczniów i potrzeby dzieci i rodziców. Przygotowaliśmy zestaw pytań do pana prezydenta, które ułatwi nam debatę nad szkolnictwem specjalnym w naszym mieście. Czy rzeczywiście tych dzieci jest tak wiele, że powinniśmy mieć dla nich alternatywę nie tylko po szkołach podstawowych, ale również i w trakcie tej edukacji? Czy za słabo przykładamy się do edukacji rodziców, by wiedzieli, że te szkoły specjalne są doskonale przygotowane i może od razu dziecko po przedszkolu powinno trafić do takiej jednostki, by nie tracić lat z dziećmi, z którymi czują się źle? Chcemy ocenić, czy bazy lokalowe tych szkół są przystosowane, by móc stworzyć tam takie warunki dzieciom w wieku 21, 24, 25 lat. Czy nie będzie to zakłócało edukacji tych najmłodszych? Te wszystkie elementy musimy wziąć pod uwagę i dlatego cały tych zestaw pytań przesłaliśmy panu prezydentowi. Przygotowaliśmy też pytania, które będziemy zadawać w tych placówkach. 6 marca wybieramy się z członkami komisji i z panią dyrektor Departamentu Edukacji do tych placówek, by na własne oczy zobaczyć, jak wygląda tam sytuacja, jak są spełniane oczekiwania rodziców i dzieci. Jeśli się okaże, że to zapotrzebowanie na szkoły przysposabiające jest w każdej szkole, to może trzeba będzie takiego rozwiązania szukać, żeby sprawiedliwie potraktować wszystkich uczniów i wszystkich rodziców, a nie tylko wybraną grupę. Ale bez tej dogłębnej analizy, bez spotkania się z tymi pracownikami i dziećmi w tych ich miejscach obecnego pobierania edukacji, nie możemy jednostronnie powiedzieć, że to rozwiązanie jest najlepsze. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli takie same szanse.
Czyli będzie możliwe, jeżeli radni ocenią sytuację i stwierdzą, że jednak kolejne szkoły przysposabiające do pracy są konieczne. Czy jest możliwe, by któraś, czy chociaż ta jedna, co podkreśla ośrodek szkolno-wychowawczy, że jest lokalowo, sprzętowo, także jeżeli chodzi o pedagogów i terapeutów i rehabilitantów przygotowany. Czy będzie możliwe otwarcie takiego oddziału już od września?
Być może w tych innych pozostałych szkołach podstawowych, dziś jeszcze gimnazjach, będzie potrzeba utworzenia szkoły przysposabiającej do pracy w zawodzie, to być może trzeba będzie pana prezydenta poprosić o przygotowanie projektów uchwał tworzenia takich szkół w tych zainteresowanych placówkach. Tak, by nikogo nie pominąć, tak? Bo na razie się stara specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy o taką placówkę, ale wiem, że starały się kiedyś inne szkoły specjalne i nigdy tego pozwolenia nie było, więc chcemy ustalić raz jeszcze, czy rzeczywiście to zapotrzebowanie jest. Być może tych szkół trzeba stworzyć więcej, być może takich debat o edukacji specjalnej trzeba więcej, by też więcej było absolwentów tych szkół i by nie stawać na czubku góry lodowej, bo my chcemy pomóc wszystkim potrzebującym i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, ale potraktować wszystkich jednakowo. Nie wybierając jednej szkoły, tylko sprawdzić, czy to zapotrzebowanie jest wszędzie. I wtedy dopiero ocenimy. Żeby mogła powstać szkoła, musi być przyjęta uchwała o powołaniu szkoły. Sama sieć szkół to jest niewielki problem, tak? Bo po powstaniu szkoły sieć można uzupełnić o brakującą szkołę. To nie problem. Ważniejsze, żeby mieć pewność, że jest ta szkoła potrzebna. Jeśli będzie, to pojawi się projekt uchwały i wtedy włączymy taką szkołę do sieci.
Mówiła Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Białostockiej Rady Miasta, a do tematu będziemy jeszcze wracać w naszych kolejnych programach.
Bez barier.
Od dziś zwaloryzowane zostaną świadczenia emerytalno-rentowe. Wzrastają o 0,44%, gdyż wskaźnik waloryzacji wynosi w tym roku 100,44%, wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodaje, że ci emeryci, których świadczenia wynoszą do 2272 zł, nie dostaną mniej niż 10 zł podwyżki.
Deflacja była większa niż wstępne prognozy i założenia makroekonomiczne. W takiej sytuacji waloryzacja oparta o wskaźnik inflacji plus 20% udział we wzroście wynagrodzenia dało efekt w postaci 100,44%. W związku z powyższym więcej niż wstępnie planowaliśmy emerytów dostanie waloryzację w wysokości 10 zł. Będzie to dotyczyło ponad 5 milionów emerytów i rencistów.
Od dzisiaj podwyższane zostają także minimalne świadczenia.
Minimalne emerytury z kwoty 882 zł wzrastają do 1000 zł, wzrastają też pochodne, które są podwiązane pod minimalną emeryturę. Również renta socjalna będzie wyższa o ponad 8%.
Od dzisiaj renta socjalna wynosi 840 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 750 zł.
Bez barier.
Od dziś wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Znalazły się na niej m.in. preparaty stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, terapia skojarzona w czerniaku skóry. Są też zmiany w reumatologicznych preparatach lekowych. Joanna Stankiewicz.
Na liście leków refundowanych znalazły się trzy nowe preparaty składające się z dwóch substancji leczniczych, a stosowane w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, wyjaśnił wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.
Są nowe badania nowych cząsteczek, które dają znacząco lepsze efekty terapeutyczne u pacjentów z POHP, a taka forma podania, czyli dwóch preparatów łączonych w jednym, jest to wygodne po prostu.
Są też zmiany w programach lekowych dotyczących chorób reumatologicznych, a także leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u dzieci oraz wrodzonych zespołów autozapalnych u dzieci. Wiceminister Marek Tombarkiewicz dodał, że został również rozszerzony wykaz bezpłatnych leków dla seniorów.
Wprowadzenie szerokiej grupy, bo aż 6 preparatów przeciwjaskrowych u pacjentów senioralnych, które będą dostępne za darmo już od marca.
Kolejne zmiany na liście refundacyjnej za 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Bez barier.
ma przełamać bariery i pomóc w zwiedzaniu muzeów osobom niepełnosprawnym. Powstała innowacyjna aplikacja Open Art, prezentująca zbiory muzealne szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom niewidzącym i niesłyszącym. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. Multimedialny przewodnik na urządzenia przenośne prezentuje po 20 wybranych obiektów z 3 placówek: Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, mówi Anna Jankowska, pomysłodawczyni projektu z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Siódmy Zmysł.
Treść to jest krótki film, 2-3-minutowy, który opowiada o dziele i jest to taki opis, który jest skierowany dla osób i widzących, i niewidomych, czyli dla osób niewidomych są tam takie elementy opisu tego dzieła, jak ono wygląda, natomiast umieszczone w taki sposób, że osobom, które widzą, to nie przeszkadza.
Z aplikacji można korzystać zarówno w budynku muzeum, ale też w każdym innym miejscu. Twórcy projektu podkreślają, że rozwiązanie nie jest przeznaczone tylko dla niepełnosprawnych.
Pozwala, żeby muzeum było zwiedzane równocześnie przez różne grupy ludzi, czyli równocześnie przez osoby, które mają jakąś dysfunkcję, na przykład wzroku albo słuchu, i osoby, które takiej dysfunkcji nie mają. Wybraliśmy sztukę współczesną, która jest w szczególny sposób niedostępna, nawet jeżeli się jest użytkownikiem pełnosprawnym, bo mamy taką niepełnosprawność wiedzy, w związku z czym potrzebujemy, żeby nam ktoś wytłumaczył, jak to dzieło rozumieć, czym to dzieło jest.
Aplikację można pobrać za darmo na urządzenia mobilne z zainstalowanymi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi. Stworzenie aplikacji kosztowało 1 000 000 zł i zostało dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I to już wszystko na dziś. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier.